prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu gazu w bloku w Radomiu.
Oszuści z firmy deweloperskiej zatrzymani przez wrocławską policję okradli spółkę na 20 milionów złotych.
Bohater Holandii Jasper Schuringa może liczyć na gorące powitanie w kraju. To ten mężczyzna obezwładnił terrorystę, który chciał zdetonować ładunek wybuchowy w samolocie.
W faktach roku sportowe wydarzenia, czyli dymisja Leo Benhakera i wybór Franciszka Smudy na nowego selekcjonera reprezentacji.
Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie eksplozji w mieszkaniu w Radomiu, dowiedział się nasz reporter. Gaz wybuchł wczoraj przed południem, zginęła jedna osoba.
Mateusz Wróbel zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Mateusz, kiedy i czy poszkodowani będą mogli powrócić do swoich mieszkań?
W tej chwili w bloku na Żeromskiego w Radomiu, gdzie doszło do wybuchu gazu, jest prokurator i ekspert budowlany. Zbierają oni dowody i sprawdzają, w jaki sposób doszło do tej tragedii, w której zginęła 80-letnia kobieta, a trzech mieszkańców zostało rannych. Jak usłyszałem w radomskiej prokuraturze, te czynności prawdopodobnie zostaną zakończone jeszcze dzisiaj. Dopiero później zebrany materiał dowodowy pozwoli ocenić, czy zaistniało przestępstwo i kto jest za nie odpowiedzialny. Być może już jutro po zakończeniu prac prokuratury do budynku będą mogli wejść eksperci, którzy sprawdzą stan techniczny instalacji gazowej. Na wszystkie te ekspertyzy wciąż czeka nadzór budowlany, który oceni, kiedy i czy lokatorzy będą mogli powrócić do swoich mieszkań. Ze wstępnych oględzin budynku wynika, że konstrukcja klatki została naruszona. Nie wiadomo na razie, w jakim stanie jest instalacja gazowa. Być może i ona będzie wymagała poważniejszego remontu.
We Wrocławiu zatrzymano czterech oszustów z firmy deweloperskiej.
Według policji wyprowadzili ze spółki ponad 20 milionów złotych i nie wywiązali się z umów z klientami. Trzej zatrzymani spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Czwarty ma nałożony nadzór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
W kolejnych faktach powiemy więcej o dramacie rodzin, klientów oszustów, którzy nie mają gdzie mieszkać.
Został tylko miesiąc i niewielkie są szanse, że na rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz nad jego bramą zawiśnie oryginalny napis Arbeit macht frei. Odebrany złodziejom zabytek wciąż bada policja.
I jednocześnie ustala zasady wypłaty nagrody ludziom, którzy wskazali rabusiów. 115 tysięcy złotych na ten cel przekazało Muzeum w Oświęcimiu, firma ochroniarska i Małopolska Policja.
Maciej Grzyb, nasz reporter, pytał o szczegóły wypłaty pieniędzy. Maciek, czy będzie to jednakowa kwota dla wszystkich?
Tego policja jeszcze nie wie. Na razie kandydatów do nagrody jest kilku i wciąż są weryfikowane informacje przez nich przekazane. Nie jest też wykluczone, że ostatecznie do otrzymania nagrody zostaną wytypowane najwyżej 2 lub 3 osoby. Wtedy też rozstrzygnie się sprawa wysokości kwoty, jaką dostaną, a pieniądze będą przelane im na konta bankowe.
I my na ten numer konta przelewamy, nie wnikając oczywiście, do kogo ten numer konta należy. Taka osoba oczywiście nie jest świadkiem. To jest osoba, która dostaje pieniądze za przekazane wiadomości.
I osoba, której, jak przypomina inspektor Dariusz Nowak, obiecano pełną anonimowość.
Nie da się przejechać drogą krajową numer 83 między miejscowościami Turek i Turkowice w Wielkopolsce. Wzdłuż trasy przebiega gazociąg, który zepsuł się. Policja kieruje auta objazdami. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii.
Holendrzy szykują wielkie powitanie wracającemu do Amsterdamu za 10 dni Jasperowi Schuringze.
Mężczyzna obezwładnił Nigeryjczyka, który chciał zdetonować ładunek wybuchowy. Uratował więc pasażerów samolotu lecącego do Detroit.
Ma on już kilka tysięcy fanów na Facebooku, a w prasie mnożą się wywiady z dumnymi rodzicami. Holenderscy politycy są bardziej powściągliwi. Na przykład gratulacje przekazywał Schuringze wicepremier, a nie sam premier. Politycy raczej skupiają się na pytaniach o bezpieczeństwo lotniska z Schiphol, skąd wyleciał samolot z terrorystą na pokładzie. Internauci zapowiadają natomiast, że zgotują huczne powitanie bohaterowi, który do 8 stycznia będzie wypoczywać u córki w Miami i domagają się, żeby Schuringa po powrocie został przyjęty przez królową Beatrix.
Te informacje przedstawiła wam Katarzyna Szymańska-Borginą.
15 dzieci, z których najmłodsze miały 11 lat, pracowało jako niewolnicy w nielegalnym zakładzie krawieckim pod Moskwą. Dzieci pochodziły z Kirgistanu, uwolniła je milicja. Zakład był ukryty na terenie zakładów przemysłowych. Mali niewolnicy nie dostawali pieniędzy i nie mieli dni wolnych. Dzieci karmiono 2 razy dziennie, chlebem z majonezem. Prawdopodobnie były też bite.
Specjalny parking dla kobiet kierowców otwarto przed centrum handlowym w mieście Shijiazhuang na wschodzie Chin. Panie mają do dyspozycji miejsca parkingowe szersze o metr. Zaparkowanie samochodu staje się przez to o wiele łatwiejsze.
Śmierć Michaela Jacksona, epidemia nowej grypy i afera hazardowa to według internautów najważniejsze wydarzenia mijającego roku.
Ale głosowanie na www.rmf.fm dopiero się zaczęło. Plebiscyt potrwa do czwartku. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.
Dla wielu kibiców piłkarskich fakt roku to dymisja Leo Benhakera i wybór Franciszka Smudy na nowego selekcjonera reprezentacji.
Jesteśmy w 2010 roku, w tym samym dniu. Co chciałby pan mieć za sobą już w pracy z reprezentacją? Co chciałby pan, żeby przez ten rok się zdarzyło?
Chciałbym, żeby ta selekcja była już za sobą, żebym się nie pomylił na żadnym piłkarzu, żebym żadnego nie dobrego przede wszystkim piłkarza nie ominął. No wszyscy mówią i powtarzają, że nie mamy piłkarzy. Ja uważam, jestem bardzo dużym optymistą, że my mamy piłkarzy. Trzeba wszystko odpowiednio z nich wyciągnąć, wyegzekwować.
Jaka jest różnica w pracy trenera Smudy, a trenera, nie wiem, poprzedniego Benhakera?
Jest taka różnica, że trener Benhaker przez 3 lata oglądał mniej meczy ligowych, co ja przez 1,5 miesiąca.
Z Franciszkiem Smudą rozmawiał Wojciech Słoń.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.